Czołem. Witam Was w kolejnym odcinku na kanale Czasem Czuły, Czasem Barbarzyńca. Dziś zajmę się tematem manosfery. Zanim jednak przejdziemy do meritum, chciałbym zaznaczyć, że temat, którym się dzisiaj zajmiemy, który chcę poruszyć, moim zdaniem nie tylko jest fundamentalnie ważny dla zrozumienia kondycji współczesnego mężczyzny w Polsce, ale jest on również, co tu dużo mówić, bardzo delikatny, a miejscami wręcz silnie kontrowersyjny. Dlatego mam do Was prośbę. Zapraszam do przesłuchania tego materiału z namysłem i pewną dozą krytycyzmu, podobnie jak zachęcam do tego przy wszystkich treściach, które tutaj prezentuję. Ten materiał ma na celu wspólne zastanowienie się nad zjawiskiem, które w debacie publicznej jest traktowane w sposób dość czarno-biały i często powierzchowny. Od razu zacznę, że nie czuję się tutaj w roli eksperta, który postawił sobie za cel ostateczne rozstrzygnięcie sporu czy jego jednoznaczną ocenę. Chcę raczej podzielić się moją perspektywą terapeutyczną i społeczną. Siłą rzeczy pewnie też w niektórych momentach nie będę obiektywny. Jak można zdefiniować manosferę? Czym właściwie jest to zjawisko? Współczesna definicja manosfery wykracza poza proste określenie męskiego zakątka w sieci. Nie jest to zjawisko jednorodne. Raczej jest to luźna, zdecentralizowana sieć społeczności internetowych, w skład których wchodzą blogi, fora, kanały, między innymi na YouTubie, które koncentrują się na szeroko pojętej męskości, zwracają uwagę na aspekty relacji damsko-męskich oraz roli mężczyzny we współczesnym świecie. Aby zrozumieć, dlaczego tysiące mężczyzn szukają odpowiedzi na peryferiach internetu, musimy przyjrzeć się fundamentom ich świata, które od dekad ulegają systematycznej erozji. W moim odczuciu to nie jest kwestia mody na radykalizm, a raczej życia w określonym klimacie kulturowym. Na początek zacznijmy od mechanizmu, który nazywam pedagogiką wstydu. Od lat w przekazie medialnym i edukacyjnym dominuje narracja, którą roboczo można nazwać męskością jako defektem. Młody chłopak, wchodząc w dorosłość, nader często nie otrzymuje pozytywnego skryptu, który pozwalałby mu osiąść w swojej męskiej tożsamości, a co za tym idzie śmielej korzystać ze swojego męskiego potencjału. Zamiast tego dostaje listę ostrzeżeń. Słyszy o toksycznej męskości, o odwiecznym systemowym patriarchacie, za który ma czuć się odpowiedzialny, mimo że sam dopiero co skończył szkołę. Czuje się często stygmatyzowany i obwiniony za wieki męskiej dominacji nad światem. W popkulturze, od seriali po reklamy, obraz mężczyzny także uległ metamorfozie. Często jest on karykaturalny. Mężczyźni są przedstawiani w sposób infantylny. Mamy do czynienia z archetypem fajtłapy, który bez nadzoru partnerki nie potrafi obsłużyć pralki, zrobić podstawowych zakupów spożywczych, nie mówiąc już o wychowywaniu dziecka. Z drugiej strony, jeśli mężczyzna wykazuje tradycyjne cechy, takie jak sprawczość, siła czy chęć dominacji, automatycznie ląduje w szufladzie z napisem podejrzany, toksyk, przemocowiec. Mimo że rzadko mówią o tym głośno, to tworzy u młodych mężczyzn takie poczucie permanentnej winy za własną naturę. Jeśli wszystko, co w tobie męskie, jest definiowane jako problem, zaczynasz szukać miejsca, gdzie ktoś powie ci, że jesteś okej, że masz prawo być taki, jaki jesteś, masz prawo być mężczyzną. Równolegle do osłabiania statusu mężczyzny nastąpił i nadal postępuje proces idealizacji kobiecości. Niejako w kontrze do tego, o czym wspomniałem wcześniej, ta sama narracja wzmacnia i idealizuje kobiecość, prezentując ją jako jedyny pozytywny wzorzec. Na szczęście to dziewczynka, mówi jedno z haseł reklamowych. Oddaje ona ducha tego przekazu. W mediach głównego nurtu kobiecość jest przedstawiana jako forma wyższej wrażliwości, etycznie czystsza, no i oczywiście społecznie bardziej pożądana. O ile emancypacja kobiet jest faktem cywilizacyjnym i słusznym procesem, o tyle sposób jej komunikowania nierzadko odbywa się w kontrze do męskości. Mężczyźni w jakimś stopniu są postawieni w sytuacji, w której jedyną drogą do akceptacji społecznej jest stanie się bardziej jak kobiety. Przyjęcie ich kobiecego sposobu komunikacji, ich wrażliwości, ich priorytetów, ich sposobu patrzenia na świat. To zjawisko, które obserwujemy dziś na masową skalę, można nazwać próbą formatowania mężczyzn do wzorca, który w swej istocie jest im obcy. Współczesna kultura w imię postępu i walki z tak zwaną toksyczną męskością wylewa moim zdaniem dziecko z kąpielą. Oczekuje się od mężczyzn, że porzucą swój naturalny etos oparty na sprawstwie, na hierarchii, konkretnym działaniu, no i oczywiście pewnej emocjonalnej powściągliwości na rzecz modelu opartego na nieustannej werbalizacji uczuć i wysokiej responsywności emocjonalnej. Problem w tym, że to nie jest tylko kwestia zmiany nawyków, ale ingerencja w głębokie struktury psychobiologiczne. Męski układ nerwowy i hormonalny często funkcjonuje inaczej niż kobiecy. Mężczyźni częściej budują bliskość poprzez wspólne działanie, ramię w ramię, a nie poprzez nieustanny kontakt wzrokowy i rozmowę o emocjach typu face to face. To jest często identyfikowane właśnie jako domena kobiet. Kiedy zmuszamy mężczyznę do przyjęcia wyłącznie kobiecego paradygmatu wrażliwości, wpędzamy go w stan permanentnego napięcia i poczucia nieadekwatności. Taki mężczyzna zaczyna żyć w klatce. Jeśli jest autentycznie męski, bywa etykietowany jako podejrzany lub nieczuły, o czym już wspomniałem przed chwilą. Jeśli próbuje stać się bardziej jak kobieta, traci kontakt ze swoją własną siłą i instynktem, co może prowadzić do dość powszechnie obserwowanego dzisiaj wśród młodych mężczyzn wycofania i spadku poczucia własnej wartości. W moim odczuciu to właśnie ta wyrwa między biologicznym wyposażeniem a kulturowym oczekiwaniem jest jedną z fundamentalnych przyczyn, które tworzą pustkę, w której tkwi dziś niemała grupa mężczyzn. Zdrowym rozwiązaniem nie jest moim zdaniem opresyjne wręcz dążenie do feminizacji mężczyzn, ale pozwolenie im na bycie wrażliwymi po męsku, na ich własnych zasadach. Odnoszę wrażenie, że część manosfery wyczuła ten dysonans, oferując mężczyznom powrót do biologicznej prawdy. Nawet jeśli robi to w sposób przerysowany i czasem wręcz brutalny. Jedną z najważniejszych podstaw rozwoju manosfery jest głód. Jest to głód ojca i coś, co można by metaforycznie nazwać cyfrową adopcją. Żyjemy w społeczeństwie, w którym ojciec fizycznie lub emocjonalnie był nieobecny. Wielu współczesnych 20- i 30-latków to synowie matek i nieobecnych ojców. W Polsce głód ojca zgłasza, w zależności od źródeł, od 40 do 60% mężczyzn. Nie mieli kogo zapytać, jak to jest być mężczyzną w tym nowym świecie. Ojciec bowiem jest tym, który wprowadza syna w świat zewnętrzny. Uczy zasad postępowania mężczyzny, pokazuje, jak stawiać granice, jak zachowywać się w relacjach z innymi. Pozwala lepiej zrozumieć kobiety z męskiej perspektywy. Wreszcie pełni rolę separacyjną wobec matki i świata kobiet, co ma za zadanie przygotować syna do osiągnięcia przez niego autonomii. A to jest jednym z koniecznych warunków współtworzenia przez niego młodego mężczyznę w przyszłości partnerskiej relacji z kobietą. Kiedy w procesie dorastania chłopca brakuje realnego, obecnego fizycznie i emocjonalnie ojca lub innej silnej figury męskiej, nie może zajść proces inicjacji, zostaje on przerwany. Ojciec w naturalnym rozwoju pełni rolę tego trzeciego, tego, który ma za zadanie przeciąć symboliczną pępowinę i wyciągnąć syna z bezpiecznego, ale ograniczającego świata kobiety, kobiety matki, do świata zewnętrznego, świata zasad, ryzyka, sprawstwa. Gdy tego łącznika brakuje, młody człowiek zostaje zaadoptowany przez kobiecy system wartości. Wychowywany przez matkę, babcię, a później kształtowany niemal wyłącznie przez nauczycielki, w sfeminizowanej szkole syn uczy się świata przez pryzmat kobiecej wrażliwości. Problem polega na tym, że dla młodego mężczyzny ten świat staje się z czasem duszny. Nie mając przed sobą wyraźnego, pozytywnego męskiego wzorca, syn zaczyna postrzegać kobiecość nie jako dopełnienie, ale jako siłę dominującą, kontrolującą i co najważniejsze, jedyną instancję oceniającą jego dobroć czy wartość jako mężczyzny. To nierzadko rodzi głęboki, często podświadomy lęk przed kobiecą dominacją. Mężczyzna, który nie przeszedł separacji od matki, w każdej dorosłej relacji z kobietą podświadomie widzi tę samą kontrolującą figurę. Boi się, że bliskość oznacza utratę autonomii, że zostanie wchłonięty lub sformatowany według oczekiwań partnerki. Ten lęk manifestuje się głównie na dwa sposoby. Albo poprzez całkowitą uległość i wycofanie, stanie się właśnie tym miłym chłopcem, miłym facetem, który nie ma własnego zdania, albo poprzez niekontrolowaną agresję, która zamienia się w próbę siłowego narzucenia swojej woli jako rozpaczliwą formę obrony przed ponownym uwięzieniem. Manosfera zdaje się wypełniać tę lukę. Adresuje ten lęk. Obiecuje mężczyznom, że odzyskają tę wolność, sprawczość i poczucie godności. Niektóre jej nurty wskazują na potrzebę walki z kobietami, podczas gdy inne wskazują, że realna wolność leży gdzie indziej. W dojrzałej separacji i odnalezieniu własnej męskiej drogi, która nie musi definiować się przez lęk tym, co kobiece. Szeroko pojęta manosfera pełni tutaj rolę cyfrowego, zastępczego ojca. Dla wielu młodych mężczyzn reprezentanci np. Red Pillu czy MGTOW nie są kolegami. Oni stają się dla nich autorytetami, których ci młodzi ludzie nigdy nie mieli w domu ani w swoim bezpośrednim dotychczasowym otoczeniu. To dlatego ich przekaz często jest tak atrakcyjny. Jest w nim konkret, jest struktura i jest paradoksalnie poczucie bezpieczeństwa płynącego z jasno określonych reguł gry. Młody mężczyzna wie, co ma robić, jak myśleć, jak postrzegać świat. Dostaje w tym miejscu tak bardzo upragnioną mapę męskiego życia. To, na co w tym miejscu warto koniecznie zwrócić uwagę, to, że współczesny system nie stworzył nowej, atrakcyjnej dla mężczyzn opowieści o męskości, która pasowałaby do dzisiejszych czasów. Mężczyzna ma być nowoczesny, ale nadal zapewniać bezpieczeństwo. Ma być wrażliwy, ale nie słaby. Ma być jakiś i nijaki i jeszcze musi się zorientować, kiedy ma być w tej pierwszej, a kiedy w tej drugiej wersji. Te sprzeczne komunikaty tworzą szum informacyjny, w którym trudno się odnaleźć. W te próżnie, a nawet chaos, wchodzą współczesne media społecznościowe. Pamiętajmy o tym, że algorytm nie szuka prawdy. On szuka zaangażowania uwagi. Jeśli młody mężczyzna poczuje się raz niesprawiedliwie oceniony w realnym świecie, algorytm podsunie mu film o tym, że kobiety wykorzystują mężczyzn, to następuje efekt potwierdzenia. Manosfera daje im język do nazwania ich bólu i frustracji, a także daje przestrzeń i przyzwolenie do tego. Tej przestrzeni na próżno szukać w mediach głównego nurtu czy w społecznych inicjatywach, które dostrzegają i adresują realne problemy współczesnych mężczyzn. Problem w tym, że nierzadko jest to język wojny, a nie budowania. Dla wielu język słusznego gniewu mężczyzny, który przeżywa siebie jako ofiarę współczesnego systemu, który, gdy ten chce zakomunikować swoje cierpienie czy trud, z jakim się mierzy, to często słyszy pogardliwe: kto cię skrzywdził, albo znów się chłopcy spłakali. Podsumowując, często mężczyźni trafiają do manosfery, ponieważ dopiero tam czują się widziani, wysłuchani, zaakceptowani i przyjęci ze zgodą na ich trudne emocje. Mam nadzieję, że to się zmieni, ale ja nadal dostrzegam, że główne media widzą we współczesnych mężczyznach problem do naprawienia, problem do rozwiązania, a tymczasem manosfera widzi w nich siłę do odzyskania i podaje receptę, jak to można zrobić. I dopóki nie powstanie zdrowa, mainstreamowa alternatywa, która doceni męskość bez jej demonizowania, otworzy swoje łamy na poważną, dojrzałą dyskusję o współczesnych mężczyznach i trudach, z jakimi się mierzą, bez obniżania ich rangi, tak długo manosfera będzie rosła w siłę, wypełniając pustkę, którą sami jako społeczeństwo stworzyliśmy. Wspomniałem na początku, że polska manosfera, taki kij ma to miejsce w innych krajach, to nie jest monolit. Przypomina to raczej archipelag wysp, które łączy świadomość realiów męskiego świata, wspólny ból i poczucie dezorientacji we współczesnym świecie, ale dzielą metody radzenia sobie z tym stanem. Przyjrzyjmy się im chłodno, bez oceny, z perspektywy terapeutycznej, bo każda z tych wysp to w moim odbiorze inna strategia przetrwania w rzeczywistości, która przestała być dla mężczyzn czytelna. Pierwsza wyspa to oczywiście Red Pill. To tu najmocniej wybrzmiewa retoryka przebudzenia. Metafora jest bardzo czytelna. Świat, który znasz, to jest Matrix, stworzony przez feministyczny system i biologię. Red Pill zdaje się ubierać relacje damsko-męskie w szaty psychologii ewolucyjnej, często jednak sprowadzając je do poziomu transakcji, wymiany niemalże handlowej. Mężczyzna ma budować swój status, pieniądze, sylwetkę, pewność siebie i nie po to, by być zadowolonym z siebie, ale by stać się atrakcyjnym zasobem na rynku matrymonialnym. Dostrzegam tu pewną formę obrony mężczyzny przez uprzedmiotowienie. Skoro czuję się traktowany przedmiotowo przez świat, to sam zacznę traktować relacje jak arkusz Excel. Mężczyźni powołują się tutaj na własne doświadczenia, w których potraktowani zostali czy to przez byłe lub niedoszłe partnerki, lub przez system jedynie jako bankomat. Można to odczytać jako próbę odzyskania kontroli nad lękiem poprzez zmianę emocji na algorytmy. Jeśli będę miał odpowiedni wynik, to nikt mnie nie odrzuci. Znam reguły gry. Jeśli się ich nauczę, to wygram albo przynajmniej nie przegram. Kontrola to dość często tragiczna iluzja bezpieczeństwa. Druga wyspa to MGTOW, czyli mężczyźni idący własną drogą. Mamy tu do czynienia z ruchem, który w istocie ma charakter separatystyczny. Tutaj diagnoza współczesnej męskości, współczesnej męskiej rzeczywistości jest jednoznaczna. Współczesne prawo, system alimentacyjny i dynamika relacji są tak niekorzystne dla mężczyzn, że jedynym logicznym wyjściem jest całkowita rezygnacja z małżeństwa, relacji z kobietami, no i oczywiście z dzieci. Ponownie, jak wcześniej, tak i tutaj, mężczyźni dzielą się swoimi konkretnymi doświadczeniami związanymi z utratą kontaktu z dziećmi po rozstaniu, alienacją rodzicielską, niewspółmiernie wysokim obciążeniem alimentacyjnym czy niesprawiedliwym w ich odczuciu potraktowaniem ich przez system w sytuacji podziału majątku po rozstaniu. Przyglądając się bilansowi zysków i strat wynikających z funkcjonowania w relacji z kobietą i małżeństwem, i ten bilans oceniam jako bardzo niekorzystny, wręcz skrajnie niekorzystny dla siebie także pod względem emocjonalnym. Z psychologicznego punktu widzenia to wyraz ogromnego lęku przed zranieniem, upokorzeniem i wykorzystaniem. Postawienie mężczyzny w sytuacji długiego lub wręcz permanentnego poczucia bezsilności, co dla większości mężczyzn jest stanem absolutnie trudnym emocjonalnie. MGTOW to mężczyźni, którzy postanowili, że skoro nie mogą wygrać na obecnych zasadach, to po prostu zabierają swoje zabawki i wychodzą z piaskownicy. Nie bawią się w to. To ruch w kierunku samotności, którą postrzegają jako wolność, prawo do samostanowienia, ale w istocie jest ochroną przed potencjalnie głębokim emocjonalnym cierpieniem. Trzecia wyspa to środowisko określane mianem inceli, mężczyzn żyjących w miłowolnym celibacie. Ta nazwa, choć dziś używana niemal wyłącznie jako stygmatyzująca obelga, pod spodem kryje ogromne pokłady ludzkiego dramatu i poczucia całkowitego wykluczenia. Tutaj nie ma już miejsca na strategie sukcesu znane z Red Pillu. Zamiast nich pojawiają się bolesny nihilizm, bo musimy jednak spojrzeć na tę grupę uczciwie. To nie są tylko radykałowie z internetu. To bardzo często mężczyźni doświadczający głębokiego wykluczenia społecznego, o którym rzadko mówi się w mediach. Spotykam tam ludzi zmagających się z niepełnosprawnością, przewlekłymi chorobami czy wykluczeniem komunikacyjnym wynikającym z życia w małych, odciętych od świata miejscowościach, gdzie szanse na budowanie relacji są bliskie zeru. To także ci, którzy z różnych powodów nie są w stanie opuścić domów rodzinnych naznaczonych przemocą czy alkoholizmem. Życie w takim środowisku dewastuje poczucie własnej wartości, zanim jeszcze zdąży się ono ukształtować. W tej przestrzeni przekonanie o genetycznym determinizmie, o tym, że wzrost czy linia szczęki decydują o wszystkim, nie bierze się znikąd. Jest ona desperacką próbą nazwania bólu wynikającego z poczucia, że jest się skreślonym na starcie przez system, przez los czy przez biologię. To miejsce, gdzie frustracja spotyka się z ogromnym cierpieniem, a brak inicjacji w dorosłość zamienia się w lękowy resentyment. Jako terapeuta widzę w tym nie tyle toksyczność, ale przede wszystkim głęboką, niezagojoną ranę. W tej przestrzeni przekonania o genetycznym determinizmie, o tym, że wzrost czy linia szczęki decydują o wszystkim, nie bierze się znikąd. Jest ona desperacką próbą nazwania bólu wynikającego z poczucia, że jest się skreślonym na starcie przez system, przez los czy przez biologię. To miejsce, gdzie frustracja spotyka się z ogromnym cierpieniem, a brak inicjacji w dorosłość zmienia się w lękowy resentyment. I tutaj jako terapeuta widzę w tym nie tyle toksyczność, ale przede wszystkim głęboką, niezagojoną ranę. To krzyk o obecność kogoś, kto niczym mądry ojciec przeprowadziłby tych ludzi przez próg dorosłości i pokazał, że ich wartość jako ludzi jest niezbywalna i nie kończy się na estetyce twarzy czy grubości portfela. Ta permanentna frustracja, dodatkowo wzmacniana spłycaniem ich cierpienia, z czasem może zmienić się w nienawiść. I to na nią, o ile w ogóle, w mainstreamie zwraca się wyłączną uwagę. Ale nienawiść nie jest tu pierwotna, lecz dojmujące poczucie bycia niewidzialnym, niepotrzebnym i bezsilnym. Czwarta wyspa to ruchy na rzecz praw mężczyzn. I to jest miejsce, gdzie manosfera dotyka realnych, bolesnych problemów społecznych. Mówimy tutaj o dyskryminacji ojców w sądach rodzinnych, o ignorowaniu statystyk samobójstw, o braku wsparcia psychologicznego dedykowanego mężczyznom. To ta część manosfery, która próbuje prowadzić dialog, choć często jest zagłuszana przez radykalne odłamy zarówno ze strony manosfery, jak i feministyczne. To próba zwrócenia uwagi na konieczność przyjrzenia się realnym problemom mężczyzn, które często zostają zignorowane przez media głównego nurtu. Są ignorowane przez polityków i instytucje państwowe mające w swojej nazwie równość, zdrowie czy sprawiedliwość. To tylko napędza radykalizację na pozostałych wyspach. Gdzie w tym wszystkim umiejscawiam działania maskulinu? Nie widzę nas w kontrze do nikogo, raczej staramy się od lat zagospodarować nieco inną przestrzeń. Nasza aktywność to próba budowania stałego lądu, fundamentu pod to, co nazywam nowoczesną emancypacją mężczyzn. Tym fundamentem jest sam mężczyzna, to co nosi w sobie i co może współtworzyć, współpracując z innymi mężczyznami. Kiedy patrzę na to z perspektywy tysięcy godzin spędzonych na warsztatach, widzę, że naszą drogą jest unikanie wskazywania wroga na zewnątrz. W maskulinum wychodzimy z założenia, że rozwiązanie nie musi polegać na walce z kobietami, czy ucieczce przed nimi, czy traktowaniu relacji jako trofeum. Proponujemy drogę odzyskiwania męskiej sprawczości poprzez branie pełnej odpowiedzialności za własne wybory. Nasz przekaz jest prosty. Rób męskość. Działaj, ale konstruktywnie. Zachęcamy do tego, by głosować na życie nogami. To znaczy wstać z ławki rezerwowej swojego życia i każdego dnia dokonywać wyborów, które realnie służą Tobie i Twojemu otoczeniu, w oparciu o świadomy kontakt z własnymi potrzebami, z własnymi wartościami. Nie oferujemy prostych recept ani pigułek, które załatwiają sprawę za nas. Nie chcemy budować tożsamości na syndromie ofiary, choć mamy pełną świadomość, że męskie serca bywają dziś równie poranione jak kobiece i te rany potrzebują przestrzeni na opatrzenie, ale nie na ich bezustanne hołubienie. Wspieramy mężczyzn w trudnym procesie separacji od wielkiej matki i w drodze do wybaczenia nieobecnemu ojcu. Bo jeśli ten proces nie zostanie dokonany, to niezagojona przeszłość działa w życiu mężczyzny jak kotwica, którą ten nieustannie ciągnie po dnie, zamiast swobodnie żeglować po oceanie swoich możliwości. Naszą intencją nie jest działanie przeciwko kobietom. Chcemy raczej pokazać, jak stać się na tyle silnym i autonomicznym, by móc budować z nimi zdrowe, partnerskie relacje oparte na szacunku. Nie szukamy powrotu do patriarchatu, ale budujemy dojrzałą męskość, która zna swoją siłę i nie boi się swojej wrażliwości. Nie chcemy wychodzić z piaskownicy i zabierać swoich zabawek. Chcemy współtworzyć świat, w którym mężczyzna czuje się u siebie, bez konieczności ciągłego noszenia ciężkiej zbroi. To wyzwanie, o którym mówimy przy okazji manosfery, ma jeszcze jedno imię. To jest cyfrowe lustro. Mimo że ja skupię się tu na mężczyznach, w tym samym stopniu, co opowiem to teraz zaraz, dotyka również też kobiet. Bo nie da się rzetelnie przeanalizować rosnącej popularności manosfery bez zrozumienia mechanizmu algorytmów, które dziś realnie projektują naszą rzeczywistość. Media społecznościowe przestały być jedynie narzędziem komunikacji, a stały się cyfrowym lustrem, które jednak potwornie wykrzywia obraz męskości, kobiecości, no i oczywiście samych relacji. To lustro nie pokazuje prawdy. W to miejsce emituje wyselekcjonowane, przefiltrowane ekstrema, które dla człowieka często bardzo młodego stają się jedynym punktem odniesienia. To generuje konkretne zagrożenia, takie jak na przykład poczucie nieadekwatności. Instagram czy TikTok karmią mężczyzn wizją sukcesu, którzy ci wręcz muszą osiągnąć. I to tak, jakby to było na wyciągnięcie ręki. Łatwizna. Tyle, że ta łatwizna w 90% jest cyfrowym kłamstwem. To u wielu młodych mężczyzn rodzi permanentny lęk i wstyd, który mężczyźni często zamieniają na złość lub wycofanie. Głód ojca, o którym już wspomniałem, znajduje ujście w śledzeniu internetowych przewodników. Prawdopodobnie wielu z Was pomyślało w tym momencie. Zaraz, zaraz, Jacek, przecież Ty też to robisz. Mówisz do nas z YouTube'a. Owszem, tak jest. Internetowi mówcy stają się dla wielu zastępczymi cyfrowymi ojcami, ale tym razem masz wybór, za czyim głosem pójdziesz. Bo odnoszę takie wrażenie, że niektóre przekazy zamiast budować odporność psychiczną, to uczą zakładania zbroi. Jeśli trafia do Ciebie przekaz, że świat jest wrogim miejscem, w którym musisz dominować, inny mężczyzna to jedynie rywal w walce o zasoby, a kobiety z natury są perfidne i należy ich unikać, to pamiętaj, że jest to nauka przetrwania na wojnie, często wojnie płci, a nie nauka życia w pokoju z samym sobą. Warto też sprawdzić, czy w Twoim życiu nie działa przypadkiem zasada samospełniającej się przepowiedni. Inny obraz wyskakujący z mediów społecznościowych to męskość jako performance. Liczy się to, co trwa 15 sekund i sprawia, że masz podnieść szczękę z podłogi. Wypasiony samochód, zegarek, protekcjonalny ton. Taka męskość na pokaz jest zabójcza dla dobrego życia. Zawsze w stawie może pojawić się większa ryba. Trzeba wziąć, wiosłować mocniej i szybciej, aby nie opaść na dno. Autentyczna relacja, przede wszystkim z samym sobą, ale też z innymi, wymaga zdjęcia maski, co w sieciowych narracjach bywa etykietowane jako słabość czy bycie betą. Efektem jest narastający kryzys intymności. Budujemy mury, które nazywamy granicami. Pielęgnujemy samotność, którą nazywamy niezależnością. Maskulinom proponujemy jedną z wielu możliwych dróg pracy z tym zjawiskiem. Demontaż tego cyfrowego teatru. Staramy się pokazać, że sprawczość nie zależy od zasięgów i pewnie dlatego nie zaczynam każdego materiału na tym kanale od natrętnej prośby o suby czy lajki, ale zwracam uwagę na to, że sprawczość zależy od zdolności do bycia obecnym we własnym ciele, w relacji zarówno z samym sobą, z innymi, jak i z otaczającym mnie prawdziwym światem. Pokazujemy bardzo empirycznie, że można żyć bez maski i zbroi. Chcę też podkreślić, że nie nazywam tego drogą lepszą czy jedyną, bo z tym jest trochę tak jak z syropem. Jedne są na kaszel suchy, a inne są na kaszel mokry. My po prostu proponujemy powrót do realnych fundamentów poza zasięgiem jakiegokolwiek algorytmu. Patrząc na manosferę, musimy oddzielić realne potrzeby mężczyzny od proponowanych im strategii. To zjawisko nie wzięło się z próżni. Ono karmi się autentycznymi męskimi potrzebami. Co moim zdaniem warto dostrzec jako szansę? Przede wszystkim promocję brania odpowiedzialności za własne życie. Za swoje ciało, za finanse, dyscyplinę. W świecie opisującym wiecznych chłopców komunikat zadbaj o siebie, nikt tego za ciebie nie zrobi, ma ogromną moc. Dla wielu mężczyzn to pierwszy twardy postulat dotyczący ich siły, którego nigdy nie usłyszeli od ojców ani innych mężczyzn. Rozwój i edukacja to zdrowe fundamenty tożsamości, dopóki służą budowaniu siebie, a nie stają się bronią przeciw innym. Gdzie moim zdaniem leżą zagrożenia? Największym ryzykiem jest emocjonalne wyjałowienie. Narracja, w której wrażliwość to jest słabość, pozwala zbudować status, ale często tworzy emocjonalnego inwalidę. Budujesz zbroję, która staje się twoim więzieniem. Możesz być skuteczny na randkach, ale pozostaniesz samotny w życiu, bo bliskość wymaga odsłonięcia się, co w tej logice uznawane jest za błąd taktyczny. To tworzy zamknięte koło. Mężczyzna trafia do sieci, bo czuje się odrzucony. Tam uczy się albo wzmacnia swoją nieufność i chłód, co paradoksalnie sprawia, że tym bardziej trudno mu się z kimś spotkać, z kimś zbliżyć. Kolejne niepowodzenie uznaje za dowód na to, że świat jest zły. Szukał lekarstwa na samotność, a znalazł mechanizm, który ją betonuje. To jest właśnie samospełniająca się przepowiednia. Bilans dla mnie jest prosty. To branie z tych nurtów dyscypliny, ale odrzuceniu lęku przed bliskością. Mężczyzna potrzebuje sprawstwa, by działać, ale i kontaktu z uczuciami, by kochać. Dopiero wtedy przestaje być zasobem w algorytmie, a staje się człowiekiem. Pamiętajcie, zbroja chroni przed ciosem, ale też uniemożliwia dotyk. Wybór należy do was. Podsumowując naszą dzisiejszą wędrówkę. Cyfrowa przestrzeń, w której szukacie odpowiedzi, nie jest zjawiskiem, które można po prostu wyśmiać. To bolesny, często nieartykułowany wprost krzyk mężczyzn, którzy czują się oszukani przez współczesność i szukają porządku w świecie, gdzie stare mapy męskości przestały być czytelne. Musimy dziś nauczyć się trudnej sztuki, odróżniania naturalnej potrzeby wsparcia i sprawstwa od ideologii, która karmi się lękiem. Prawdziwa emancypacja nie polega na walce z kobietami ani na ucieczce w cyfrowy hejt. Ona polega na odwadze do bycia autentycznym, co jest znacznie trudniejsze niż założenie zbroi samca alfy. Wymaga bolesnego, ale koniecznego wybaczenia nieobecnym ojcom, by przestać być zbuntowanym synem szukającym uznania u internetowych autorytetów. Prawdziwa siła to męskość na tyle osadzona w sobie, że nie potrzebuje dominacji ani uprzedmiotowienia innych, by czuć się bezpiecznie. Stajemy dziś przed wyborem. Możemy zostać na bezpiecznych cyfrowych wyspach, pielęgnując resentyment i traktując relacje jak transakcje, albo możemy też wybrać budowanie stałego lądu. Miejsca, w którym dbasz o swoje zdrowie, finanse i siłę nie dlatego, że nienawidzisz systemu, ale dlatego, że szanujesz siebie. Można być sprawczym i skutecznym, pozostając człowiekiem zdolnym do bliskości. To nie jest miękka droga. To najtrudniejsza z dróg, jakie możemy dziś wybrać. Ale jak mawiają mądrzy ludzie, życie jest trudne, a my jesteśmy mężczyznami. Dziękuję, że wysłuchaliście tej analizy do końca. Jestem bardzo ciekaw waszych przemyśleń. Czy ten cyfrowy świat oferuje wam realne schronienie, czy może staje się klatką? Jeśli czujecie, że potrzebujecie czegoś więcej niż internetowych teorii, zapraszam was do działań maskulinu. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Cześć.